Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Goldstone Jewelry oraz
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Połączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Tydzień temu zapowiadaliśmy konwencję partii PiS, że to na pewno omówimy, bo to jest gorący temat, głośny temat w związku z wyborami właśnie w polskiej polityce. Więc od tego tematu dzisiaj zaczynamy. I moje pytanie jest, panie Łukaszu, czy można obiecać jeszcze więcej? Bo wydaje mi się, że można, że ten sufit jeszcze nie został osiągnięty.
O, obiecać to można bardzo, bardzo dużo. Pytanie, co z tego potem się uda spełnić. Zresztą wkrótce po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, w którym, przypomnę, zostało zapowiedziane podwyższenie świadczenia rodzinnego kapitału opiekuńczego, jak to się nazywa, czyli 500+, bardziej znanego jako 500+, do 800 zł, wystąpił Donald Tusk i powiedział: bardzo dobrze, oczywiście podwyższajmy, tylko nie czekajmy do przyszłego roku, ale podwyższajmy już teraz. I tutaj taka zabawna rzecz, widziałem dzisiaj komentarz do tego postulatu Donalda Tuska, pana ministra rozwoju, pana Waldemara Budy, który powiedział: no nie, teraz nie możemy podwyższyć, bo to by osłabiło spadek inflacji. Czyli teraz by osłabiło, ale za 8 miesięcy czy 9 miesięcy nie osłabi spadku inflacji. No więc zresztą Jarosław Kaczyński w zeszłym roku, pytany o podwyższenie, i to nie o 300, ale o 200 zł, mówił, że to raczej mało prawdopodobne, bo właśnie byłby to impuls proinflacyjny. No okazuje się, że to, co Jarosław Kaczyński wiedział rok temu, to się z jakiegoś powodu cudownego zdezaktualizowało w tym roku. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, bo już parę dni jednak minęło od tego ogłoszenia, na bardzo interesujące kwestie, które zaczęły pojawiać się w sondażach. Trudno na razie powiedzieć, czy rzeczywiście to, czy można z tego wyciągać jakiś taki ostateczny wniosek, bardziej generalny, ale w tych sondażach, które zostały zrobione już po tak zwanym ulu programowym PiS i po tym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, nie tylko nie widać efektu tej obietnicy, ale nawet on, można zaryzykować twierdzenie, jest ujemny dla PiS. Był sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość dostało mniej poparcia niż poprzednio, natomiast wzrosło poparcie dla Konfederacji. Tam spadek dla PiS-u był dosyć wyraźny, bo to były 2 punkty procentowe, dla Konfederacji wzrost to był 1 punkt. Oczywiście trzeba poczekać na inne sondaże, ale jeżeli to jest jakaś wytyczna, jakiś wskaźnik, to być może wystąpiło takie ciekawe zjawisko, że część wyborców, zamiast poczuć się znęcona tą nową obietnicą, to poczuła niepokój, że ta obietnica, jej spełnienie może oznaczać dalsze rozchwianie finansów publicznych. Takie sygnały wcześniej się już pojawiały delikatnie, oczywiście nie były powiązane z obietnicą, bo jej jeszcze nie było, ale ja pamiętam kilka takich sondaży, w których badani wskazywali, że bardziej im zależy na poskromieniu inflacji i stabilizacji finansów publicznych niż na tym, żeby były nowe socjalne przywileje. Więc być może rzeczywiście tak właśnie jest i to taki efekt widzimy w tych sondażach. Poza tym tam jeszcze pojawiła się propozycja też szeroko komentowana, no jak to PiS mówi, bezpłatnych autostrad. Oczywiście autostrady nie będą bezpłatne, bo nic nie jest bezpłatne, tylko wtedy by były finansowane wprost z podatków. To jest też ciekawa sprawa i tam jest dużo pytań. Już Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma od lipca znieść opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na których w tej chwili się płaci. To by było o tyle dobrze, że tam dla, oczywiście mówimy o zniesieniu tylko dla samochodów osobowych, żeby było jasne. To by było o tyle dobre, że tam wprowadzono właściwie dopiero co, bo jakieś bodajże półtora roku temu albo dwa lata temu, wprowadzono bardzo niewygodny dla indywidualnych kierowców system wnoszenia opłat przez fatalnie zrobioną rządową aplikację, absolutnie fatalnie, poniżej wszelkich standardów. No, pytanie brzmi, dlaczego w ogóle te aplikacje dostosowywano dla kierowców samochodów osobowych, skoro teraz te opłaty są zniesione? No to nie można było tego po prostu zrobić od razu. To jest jednak dziwna sprawa. A jeszcze ciekawsza kwestia to jest zniesienie ewentualne opłat na odcinkach koncesyjnych, bo tutaj to już wchodzimy w kwestię ewentualnych odszkodowań dla koncesjonariuszy, gdyby państwo miało zerwać z nimi umowy. No i tutaj to już mogą w grę wchodzić grube miliardy. Więc jest pytanie o opłacalność takiej akcji. Ja oczekiwałem, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie działania, żeby wyjaśnić, w jakich okolicznościach te umowy zostały podpisane na bardzo podobno niekorzystnych warunkach. Mówię podobno, dlatego że te umowy nigdy nie zostały ujawnione, a mamy 3 takie odcinki koncesyjne w Polsce. No ale właśnie wyjaśnienia tego się nie doczekaliśmy. Za to mamy teraz zapowiedź, że będzie stanowczy krok właśnie w stronę przejęcia tych koncesjonowanych odcinków. No tutaj już mogą wchodzić w grę różne rzeczy. I sąd, i odszkodowanie, i arbitraż międzynarodowy. Nie wiem, jak to się skończy. Być może się tego w ogóle nie uda zrobić. No i wreszcie trzecia obietnica to są tak zwane bezpłatne leki dla osób powyżej 65 roku życia i poniżej 18. Mówię tak zwane, dlatego że mamy już system, który częściowo tak wygląda. On obejmuje osoby powyżej 75 roku życia, ale wystarczy porozmawiać z jakimkolwiek seniorem. Ja na przykład rozmawiałem w tej sprawie z moją mamą parę dni temu. I wszyscy seniorzy potwierdzają, że te leki wcale nie są tak naprawdę bezpłatne, że ta bezpłatność dotyczy tylko najtańszych lekarstw, inne są tańsze niż by wynikało z zasad rynkowych, ale jednak płatne, a inne są w ogóle całkowicie pełnopłatne. Więc ten system nie działa, a teraz on ma być rozciągnięty jeszcze na kolejne kategorie osób. No to jest pytanie, jakby to zostało formalnie przeprowadzone i na ile by było rzeczywiście skuteczne. No i oczywiście jest pytanie jak zwykle o koszt tego wszystkiego. Na razie znamy koszt tej najbardziej chyba kosztownej propozycji, czyli właśnie 800+ zamiast 500+. To jest dodatkowo 25 miliardów złotych rocznie. No i to nie są małe pieniądze, które oczywiście też skądś trzeba będzie wziąć, no bo pieniądze się po prostu, pieniądze nie rosną na drzewach.
No właśnie.
Więc jak słyszę od pana premiera, że te pieniądze będą z uszczelniania VAT-u, no to trochę mi się chce śmiać, bo uszczelnianie VAT-u mogło dawać dodatkowe przychody budżetowi państwa, kiedy zaczynano to robić, czyli powiedzmy 8, no może 6 lat temu, ale jeżeli w tej chwili ono by miało przynieść 25 miliardów złotych, to znaczy, że do tej pory ten VAT nie został uszczelniony. No bo im bardziej się uszczelnia, tym korzyści dodatkowe z tego są mniejsze. No więc już po 8 prawie latach, czy po 8 latach, bo mówimy przecież o pieniądzach w finansach w przyszłym roku, ten system już jest na tyle szczelny, że tutaj nie ma mowy o uzyskaniu jakichś znaczących dodatkowych sum.
Zresztą to, co pan mówi, ja chciałem jeszcze dodać, panie Łukaszu, że tak, koszt, przypomnijmy naszym słuchaczom, że koszt 500+ dla obywatela, dla mieszkańca Polski wynosił w 2021 roku 1067 zł. To były wyliczenia z Forum Obywatelskiego Rozwoju. W tym momencie, po podwyższeniu tego na 800+, taki koszt wzrasta średnio do około 1747 zł na obywatela i to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ale co mnie ujęło na przykład osobiście w tym wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jak sobie pozwolił zażartować podczas tej konwencji, panie Łukaszu, pana pewnie też, że przecież ja nie będę rozdawał.
Tak, on dokładnie powiedział, że niektórzy tutaj wymieniają moje imię, ale przecież to nie ja będę dawał. Tak. I się bardzo roześmiał. W gruncie rzeczy no, to był chyba najbardziej znaczący akcent tej konwencji, bo to była bardzo szczera wypowiedź. Rzeczywiście, tak, tak. To nie politycy rozdają swoje pieniądze, tylko nasze rozdają.
Jeszcze to jest taka jedna kwestia, która mi przychodzi do głowy i możemy przejść do kolejnego tematu. Panie redaktorze, co pan myśli, co jeszcze można obiecać? Bo ja tutaj zobaczyłem ostatnio artykuł, jeżeli chodzi o autostrady versus pociągi PKP. Może tym byśmy się powinni zająć? Przecież wiemy dobrze, że nasza kolej do tanich nie należy w Polsce, a to chyba byłaby taka obietnica, no, porządna.
No to jest właśnie pytanie, czy kolej jest wystarczająco atrakcyjna, bo tam było cofnięcie ręczne, przecież cofnięcie podwyżki cen biletów Intercity, to sam pan premier to spowodował parę miesięcy temu. Natomiast wydaje mi się, że to by było z różnych powodów znacznie trudniejsze do przeprowadzenia niż operacja z autostradami, również dlatego, że PKP mają formę spółki akcyjnej. Jakkolwiek tam w całości jest to własność Skarbu Państwa, ale ta forma, na ile ja się orientuję, wyklucza łatwe przeprowadzenie tego typu operacji. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to jest zupełnie inna konstrukcja, to po prostu nie jest spółka, to nie jest firma, to jest agencja rządowa. Tutaj dużo łatwiej jest ustawą spowodować, że nie będą pobierane opłaty za autostrady będące pod zarządem GDDKiA, niż spowodować na przykład, że nie wiem, bilety w jakiejś kategorii przejazdów koleją będą no, teoretycznie darmowe. Znów podkreślam teoretycznie, bo ktoś zawsze za to musi zapłacić.
Do obietnic wyborczych, do tych sondaży, o których pan, panie redaktorze, wspomniał, na pewno jeszcze wrócimy w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, bo oczywiście wybory się zbliżają. Ja tylko dołożę na koniec, że ja też widziałem właśnie ostatnio sondaż mówiący o tym, że 46% Polaków ankietowanych nie chce podwyższenia 500+ na 800+. I to się wpisuje w to, o czym pan mówił, że właśnie PiS w tych nowych sondażach, jeszcze poczekamy na najnowsze, ale te już, które nam pokazały nieco tego wszystkiego, rzeczywiście Konfederacja na przykład zyskuje, dlatego że Konfederacja jest jako jedyna przeciwko, jeżeli chodzi o tę walkę właśnie w wyborach, a ludzie rzeczywiście, szczególnie ludzie bezdzietni, młodzi ludzie pracujący, no nie chcą chyba już łożyć więcej, bo już mają troszkę dość. Ale my przejdźmy do kolejnego tematu. Oczywiście tutaj zostajemy przy Jarosławie Kaczyńskim, dlatego że chciałbym porozmawiać na temat tego, co powiedział. Powiedział o dymisji Błaszczaka. Kto tego chce, działa na rzecz Kremla. To oczywiście jest w związku z tą atmosferą, która no, nasila się od już co najmniej kilku tygodni w związku z tą rakietą. I tutaj ja widziałem, że pan, panie redaktorze, też udostępniał na swoim Twitterze słowa premiera Morawieckiego, który tak poniekąd powiedział, że takie rzeczy się zdarzają?
Tak, była taka wypowiedź pana premiera, który próbował lekceważyć to zdarzenie. Zresztą mam wrażenie, że to w ogóle jest w tej chwili obowiązująca linia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby mówić, że nie ma o czym dyskutować, nie ma się czym zajmować, właściwie nie roztrząsajmy tego, bo kto roztrząsa, to też działa na rzecz Kremla. No w ogóle to ten argument z Kremlem, to może darujmy sobie omawianie tego, bo mamy to, omawialiśmy to wielokrotnie, wiadomo, że to jest takie słowo wytrych, próba zamknięcia ust przy każdym trudniejszym temacie, nie ma to żadnego uzasadnienia, jest to i śmieszne, i żałosne zarazem. Oczywiście, że o tej sprawie należy rozmawiać, dlatego że ona dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa Polaków. No i tutaj muszę powiedzieć, że mimo że czas mija przecież od momentu znalezienia tej rakiety, to sprawa się wcale nie robi ani trochę przejrzystsza niż była. Nadal ja nie potrafię wyjaśnić i nie tylko ja, bo właściwie nikt tego nie potrafi wyjaśnić, dlaczego rakieta, o której było wiadomo, że leciała i było wiadomo, że spadła, dlaczego ona nie była następnie poszukiwana. I to jest trudno wyjaśnić, właściwie przyjmując jakąkolwiek nawet teorię dotyczącą tego, co się potem wydarzyło, bo nawet gdyby przyjąć, że była taka sugestia ze strony naszych amerykańskich przyjaciół, żeby nie robić z tego zagadnienia, żeby nie robić wokół tego szumu, żeby niepotrzebnie nie eskalować, wcale by mnie to nie zdziwiło, ale nawet gdyby była taka sugestia, no to raczej logiczne się wydaje, że ten obiekt powinien być poszukiwany i dyskretnie znaleziony i dyskretnie zabrany z tego lasu. No przecież mamy od tego służby, które są w stanie takie dyskretne poszukiwania podjąć. A tymczasem nic takiego nie nastąpiło, no do momentu, kiedy pewna pani jechała sobie konno i z wysokości siodła zobaczyła tę rakietę. No gdyby to nie nastąpiło, to ona by tam sobie dalej leżała. Ale teraz pojawia się pytanie oczywiście, no i w ilu sytuacjach takie obiekty mogły jeszcze gdzieś tam spaść i też nie były poszukiwane, może nie zostały znalezione, tylko nikt ich nie znalazł. Natomiast bardzo jednak istotną kwestią jest to pytanie, w którym momencie ten cały łańcuch dowodzenia i decydowania zawiódł, bo gdzie, że on gdzieś zawiódł, to nie ma wątpliwości, natomiast jednocześnie nie ma kompletnej jasności, na jakim to się wydarzyło etapie. Czy to było rzeczywiście na etapie dowódcy operacyjnego wojsk, jak sugerował pan minister Błaszczak, czy to było na etapie pana ministra, czy to było na jakimś poziomie jeszcze niższym niż dowódca operacyjny wojsk, nie mam pojęcia. Natomiast ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność. Ja absolutnie nie orzekam kto, bo nie wiem, jak mówię, nie wiemy, kto tutaj zawinił, ale ktoś powinien. A tymczasem jedyna odpowiedź, jaką obywatele na razie dostają, jest taka, że mają się tym nie zajmować. No to jest jednak trochę niepoważne.
A ja zacząłem ten temat od słów Jarosława Kaczyńskiego, że kto chce dymisji ministra obrony działa na rzecz Kremla, więc teraz chciałbym płynnie przejść do kolejnego tematu i tam jest też wątek Kremla, dlatego że przejdziemy do gigantycznego baneru, który pojawił się na gmachu na budynku centrali Narodowego Banku Polskiego. Kto mówi, że odpowiedzialność za wysoką inflację ponosi rząd z powodu rozdawnictwa i RPP z powodu braku zdecydowanej walki ze wzrostem cen, wpisuje się w narrację Kremla. Tak między innymi głosi ten gigantyczny baner, który robi ostatnio furorę, nie tylko w internecie. Ja nawet sprawdziłem koszty tego baneru, ktoś próbował wyliczyć, to około 300 tysięcy złotych, łącznie z powieszeniem i zaprezentowaniem tego.
No tak, właśnie zastanawiałem się właśnie, ile to kosztuje, znów oczywiście z naszych pieniędzy, wiadomo, bo przecież nie z prywatnych pieniędzy pana prezesa Glapińskiego. Właściwie tutaj to trudno nawet cokolwiek skomentować, jest to tak niemądre, że no po prostu nie ma komentarza. Ja tylko przypomniałem, jak mniej więcej rok temu w audycji w Radiu RMF u Roberta Mazurka dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, czyli postać bliska środowisku Mateusza Morawieckiego, przyznał, że mniej więcej połowa inflacji, którą wtedy odnotowywaliśmy, to jest skutek działań Rosji i wojny na Ukrainie. No czyli skoro połowa, to znaczy, że druga połowa jest skutkiem naszych wewnętrznych poczynań. No to znaczy, że Piotr Arak jeszcze o tym wtedy nie wiedział, ale już podbijał narrację Kremla. Nie wiem, czy dzisiaj ma tego świadomość, że tak właśnie robił. Natomiast no, to są jakieś takie bardzo, bardzo dziecinne, infantylne próby terroryzowania i wygaszania jakiejkolwiek debaty publicznej tym hasłem onucyzmu, które się robi coraz bardziej beztreściowe, no bo wszyscy się tym obrzucają, tą obelgą i ona się po prostu robi nudna, stała się całkowicie zgrana. Natomiast tutaj, jeżeli bym jeszcze mógł taki, powiedzmy, poboczny wątek trochę wrzucić, ale pewnie do tego też będziemy wracać, im będzie więcej sytuacji, im sytuacja wokół wojny na Ukrainie będzie się robiła bliższa jakiemuś rozstrzygnięciu i najpewniej nie będzie to rozstrzygnięcie pomyśli osób opowiadających się za taką bardziej konfrontacyjną polityką, to tym będzie więcej nerwowości wokół tego. I muszę powiedzieć, że ja widzę w tej chwili w polskim życiu publicznym dużo nerwowych reakcji wokół kwestii wojny na Ukrainie, dużo nerwowych reakcji właśnie na, no chociażby na wskazywanie, że szanse na powodzenie ukraińskiej ofensywy nie są duże, że to będzie musiało pójść w stronę jakiejś formy kompromisu. I myślę, że te nerwowe reakcje wynikają właśnie ze świadomości, że zakończenie tego wszystkiego z punktu widzenia kursu, który Polska przyjęła, nie będzie niestety dla nas optymalne.
Panie Łukaszu, zakończmy więc naszą dzisiejszą rozmowę krótko o tematem aktualnym, dzisiejszym, o którym jeszcze nie wiemy tak dużo, na pewno się dowiemy w przeciągu najbliższych kilku godzin, może tego weekendu, dlatego że wiceszef MSZ Wojciech Gerwel spotkał się dzisiaj w Warszawie ze specjalnym wysłannikiem rządu Chin do spraw Eurazji, Li Hui, poinformował polski resort dyplomacji. Wiemy o tym, że przed wizytą w Polsce chiński dyplomata prowadził rozmowy w Ukrainie, bo właśnie został wysłany do Europy ze specjalną misją.
Tak, o tej wizycie Li Huiya w Europie było wiadomo już jakiś czas temu, nie było pewne na 100%, że on przyjedzie do Polski. No, charakterystyczne, że o ile Li Huiya na Ukrainie spotkał się z Dmytro Kulebą, czyli z szefem MSZ, no to w Polsce został przyjęty na bardzo niskim szczeblu, bo z całym szacunkiem pan Gerwel jest jednym z tych, no, nie tylko z wiceministrów, ale tych mniej ważnych wiceministrów spraw zagranicznych. Ja nie wiem, prawdę mówiąc, czemu mają takie gesty służyć. Właściwą rangą dla przyjęcia pana Li Huiya, który jest specjalnym wysłannikiem rządu do spraw całego rządu Chin, do spraw całego regionu, byłby po prostu minister spraw zagranicznych i na tym szczeblu to spotkanie powinno się odbyć. Natomiast generalnie dobrze, że do niego w ogóle doszło, bo Chiny są po prostu w tej układance bardzo ważnym graczem. I kiedy widzę takie zaklinanie rzeczywistości, że no Chiny tutaj przecież nie chcą, żeby Ukraina pozostała w całości, że nie ma co z nimi rozmawiać, to jest też bardzo infantylne podejście. Ta gra się toczy w tej chwili w bardzo wielu kierunkach, na bardzo wielu poziomach i Chiny są w niej równie ważnym graczem jak Stany Zjednoczone. Natomiast myślę, że i w Pekinie, i w Waszyngtonie, i w Kijowie również jest pełna świadomość tego, że ta wojna się nie zakończy tym, co niektórzy by uznali za zwycięstwo Ukrainy, czyli nie zakończy się odzyskaniem wszystkich ukraińskich terytoriów. Na to po prostu w przewidywalnym czasie absolutnie nie ma szans. Więc obrażanie się na Chiny za to, że nie podkreślają tego aspektu, no rzeczywiście nie podkreślają, no też jest dosyć dziecinne. Natomiast jak będziemy coś więcej wiedzieć, to pewnie w przyszłym tygodniu będzie okazja, żeby parę słów bliżej na temat wizyty pana Li Huiya w Warszawie powiedzieć.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Ja z tego miejsca serdecznie polecam Twittera pana redaktora Łukasz Warzecha. Wystarczy wpisać na Twitterze, żeby znaleźć właśnie konto pana Łukasza. Tam znajdziecie państwo wiele więcej wątków, nie tylko polskich, jeżeli chodzi o politykę, ale też światowych, jeżeli ktoś chce śledzić na bieżąco to, co się dzieje w świecie politycznym. A ja dziękuję panie redaktorze za nasze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry
oraz
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.